Czasami intruz uderza znienacka. Ale bywają i takie przypadki, kiedy nieproszony gość wkrada się do naszego życia podstępem, a kiedy już zdobędzie nasze zaufanie, uderza w najmniej spodziewanym momencie. Jesteśmy wtedy całkowicie bezbronni. Nie spodziewamy się ataku po bądź co bądź bliskiej nam osobie. Dziś przypomnę Wam jedną z takich historii. Historii, która kosztowała dwa ludzkie życia. W kamienicy przy ulicy Wulczańskiej 95 w Łodzi, w lewej oficynie na drugim piętrze budynku, mieszkała urzędniczka Izby Skarbowej Emilia Podolska. Mieszkanie nie było wyjątkowo duże, był to jedynie jeden pokój z kuchnią i przedsionkiem. Ale Emilia wcale nie potrzebowała wiele. Od dawna była już wdową, a wraz z nią mieszkał jedynie jej syn Edward, który w roku 1931 skończył 24 lata. Mężczyzna pomagał swojej matce, dokładając się do domowego budżetu, bowiem pracował na stanowisku urzędnika Wydziału Gospodarczego Magistratu Łódzkiego. Rodzina Podolskich posiadała więc solidne, a co najważniejsze, dość stabilne zatrudnienie. Ich stanowiska na pierwszy rzut oka, a raczej w tym przypadku ucha, wydają się również dość poważne. I nie mówię w tym miejscu, że takie nie były, ale jednak nie należały one jakoś do wyjątkowo dobrze płatnych. Rodzina Podolskich nie żyła na jakimś wyjątkowo wysokim poziomie, a czasem nawet brakowało jej na podstawowe wydatki. Ale Podolscy byli dość obrotni. Emilia wpadła na pomysł, by dorobić do domowego budżetu i otworzyła w ich mieszkaniu stołówkę dla robotników. Była to powszechnie stosowana praktyka w ówczesnych czasach, już kilkukrotnie Wam o tym wspominałam, ale jeżeli ktoś trafił na ten kanał po raz pierwszy, to pokrótce wyjaśnię, o co chodziło. Taka nieoficjalna stołówka pobierała opłaty od robotników pobliskich fabryk, którzy w przerwie pracy lub też po pracy chcieli zjeść jakiś ciepły posiłek, a na przykład mieli daleko do domu. Robotnicy albo urzędnicy zainteresowani ofertą zazwyczaj uiszczali miesięczną opłatę, za co właścicielka stołówki zaręczała, że codziennie o umówionej godzinie taki robotnik będzie miał zagwarantowany ciepły posiłek na stole. Jak ktoś potrafił gotować, to był to dość dobry sposób na to, by zdobyć nieco więcej środków finansowych i takim dość niedużym nakładem. Dziś zapewne taka praktyka nie byłaby dostępna ze względu na wymogi stawiane przez sanepid, ale w tamtych czasach nikt za bardzo się takimi rzeczami nie przejmował. Być może zastanawiacie się tutaj, kto takie posiłki w domu Podolskich serwował, bowiem, jak wspomniałam chwilę wcześniej, zarówno Emilia, jak i jej syn pracowali zawodowo i raczej ciężko byłoby im wrócić do domu na czas, no i jeszcze zdążyć coś ugotować. I tutaj pojawia się postać 45-letniej Agnieszki Kaczmarek, wieloletniej gosposi Podolskich. Kaczmarkowa służyła u Podolskich ponad 9 lat. Cieszyła się ogromnym zaufaniem swoich pracodawców, zresztą z wzajemnością. Gosposia nigdy nie miała powodu, by uskarżać się na Podolską lub jej syna. Podolscy byli względem niej wyjątkowo mili, uprzejmi, a wypłata zawsze była na czas. Dlatego też pomiędzy gosposią a Podolskimi wywiązała się dość zażyła relacja. Pomiędzy 20-letnią córką Kaczmarkowej, Zofią, a Edwardem Podolskim miała nawet nawiązać się relacja romantyczna, o czym dokładniej opowiem Wam za moment. Ale myślę, że tutaj możemy założyć, że gosposia była dla Podolskich nie tylko pracownicą, ale kimś zdecydowanie więcej, a wkrótce być może mogła stać się nawet teściową swojego pracodawcy. Kaczmarkowa otrzymywała od Podolskich 40 zł miesięcznie, co nie było jakąś szczególnie zawrotną sumą. Ale za to Podolska jako urzędniczka pomagała swojej gosposi uzyskać należną jej po mężu rentę inwalidzką. Mąż Kaczmarkowej zmarł bowiem podczas I wojny światowej, a przez to taka renta jej się po prostu należała. ale że Kaczmarkowa była kobietą skromną, nie za bardzo znała się na tych wszystkich urzędowych papierkach, to też Podolska z miłą chęcią zaoferowała jej swoją pomoc. 22 maja 1931 roku Emilia Podolska około godziny 9 rano udaje się do pracy. O tej samej godzinie z domu powinien wyjść jej syn Edward i pewnie tak by też było, gdyby nie fakt, iż Podolski w tym tygodniu korzystał z urlopu wypoczynkowego. Z relacji świadków wiadomo, że około godziny 10 Edwarda odwiedziła wspomniana wcześniej Zofia. Para była widziana, jak żywo dyskutuje o czymś na balkonie. O której dokładnie Zofia opuściła mieszkanie, nie do końca wiadomo. Na pewno o godzinie 11 już jej w tym mieszkaniu nie było. Nie było również Podolskiego, który postanowił wyjść na miasto i korzystając z urlopu załatwić kilka spraw. W mieszkaniu została sama Kaczmarkowa, która zajęła się sprzątaniem mieszkania oraz powoli przygotowywała się do rozpoczęcia gotowania obiadu dla stołowników. Około godziny 15 pod drzwiami mieszkania Podolskich pojawiają się pierwsi robotnicy oraz urzędnicy. Mężczyźni pukają do drzwi, jednak nikt im nie otwiera. Było to dość dziwne, bowiem jak do tej pory Kaczmarkowa zawsze punktualnie podejmowała wszystkich stołowników. Pod drzwiami zbierało się coraz więcej zdezorientowanych. Pomiędzy godziną 15.20 a 15.30 do domu wraca Emilia Podolska. Dziwi się, widząc tłok i poruszenie w sieni. Informacje o tym, że drzwi do mieszkania są zamknięte, przyjmuje jednak ze spokojem. Wiedziała bowiem, iż jest to dzień imienin jej gosposi, tak więc możliwe, że kobieta była z kimś umówiona i po prostu wyszła z domu. Nadgorliwych tutaj informuję, że sprawdziłam i 22 maja nie ma imienin Agnieszki, ale to jeszcze o niczym nie świadczy, bowiem Kaczmarkowa mogła po prostu posługiwać się swoim drugim imieniem. Pomimo, że Podolska nie wykazywała jakiegoś zdenerwowania, to jednak pojawił się mały kłopot. Emilia miała pewność, że po jej powrocie z pracy któryś z lokatorów będzie w środku, by otworzyć jej drzwi, dlatego też nie wzięła ze sobą kluczy. Ale kobieta roztropnie postanowiła udać się do dozorcy budynku. Opowiedziawszy o sytuacji, poprosiła dozorcę o wyważenie drzwi. Mężczyzna na prośbę kobiety wziął wytrychy i udał się w odpowiednie miejsce. Po kolejnych 10 minutach drzwi do mieszkania Podolskich były otwarte. Emilia jako pierwsza weszła do mieszkania. Pierwszym, co rzuciło się jej w oczy, był straszny bałagan, jaki panował w kuchni. Emilia od razu zauważyła też, że jej gosposia nie przygotowała obiadu. Było to dziwne, bowiem o ile popołudniowe wyjście Kaczmarkowej z domu było jak najbardziej możliwe, o tyle nieprzygotowanie przez nią posiłku było wykluczone. To poważnie zaniepokoiło Podolską, która wiedziała, że Kaczmarkowa nigdy nie pozwoliłaby sobie na takie niedopatrzenie, jeżeli nie miałaby ku temu konkretnego powodu. Podolska udała się więc do pokoju. Ale kiedy próbowała otworzyć drzwi, poczuła opór. Jak to możliwe, że ktoś zamknął drzwi do pokoju? Do tej pory taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Nie było powodu, by gosposia lub jej syn zamykali drzwi. Kolejnym niepokojącym sygnałem było to, że w drzwiach nie było klucza. Nawet gdyby ktoś z niewyjaśnionego powodu postanowił zamknąć drzwi do pokoju od zewnątrz, no to nie powinien zabierać ze sobą klucza. A gdyby zamknął się od wewnątrz, to powinien nadal znajdować się w środku i zareagować na pukanie. Podolska, nie mając za bardzo innego wyjścia, jeszcze raz poprosiła dozorcę o pomoc. Po otworzeniu zamka uchylono drzwi do pokoju. Podolska nie spodziewała się, że pierwszym, co zobaczy, będzie jej syn, leżący na podłodze w kałuży krwi. Według niektórych doniesień widok miał być dla kobiety tak szokujący, że straciła ona przytomność. Na szczęście lub też nieszczęście, na miejscu obecny był również dozorca oraz stołownicy, którzy w porę wezwali odpowiednie służby. Podolskiej udzielono natychmiastowej pomocy medycznej. Niestety u jej syna lekarze mogli już stwierdzić jedynie zgon. Mężczyzna otrzymał kilka ciosów w czaszkę zadanych tępym narzędziem. Jego ubranie było podarte. Najpewniej materiał rozdarł się podczas walki z napastnikiem. Podolska, powróciwszy do przytomności, przypomniała sobie o gosposi. Zaczęła nawoływać Kaczmarkową, jednak bez rezultatu. Czyżby to właśnie zaufana gosposia przyczyniła się do śmierci jej syna? Jak na razie wszystko na to wskazywało. Zaledwie kilka minut później, kiedy medycy wynosili z mieszkania Podolskich ciało Edwarda, jeden z lekarzy zainteresował się dziwnym wybrzuszeniem na łóżku stojącym w rogu pokoju. Kiedy medyk ściągnął pościel, jego oczom ukazało się kobiece ciało z widocznymi na głowie ranami tłuczonymi. Podolska zidentyfikowała ciało jako Agnieszkę Kaczmarkową, która jeszcze przed momentem była uważana za jedną z głównych podejrzanych. Rany, które otrzymała Kaczmarkowa oraz Podolski, zostały zadane tym samym, najprawdopodobniej tępym, żelaznym narzędziem. O godzinie 16:20 w mieszkaniu przy ulicy Wulczańskiej 95 pojawia się grupa dochodzeniowa prowadzona przez komisarza LZSR Niedzielskiego. Śledczy starają się połączyć wszystkie dowody i uzgodnić, co i dlaczego stało się w mieszkaniu Podolskich. Pierwsze ślady odnalezione na miejscu zbrodni sugerowały motyw rabunkowy. Emilia zauważyła brak zegarka, który jej syn zawsze nosił zawieszony na dewisku, czyli takim specjalnym łańcuszku do zegarka. Dodatkowo stwierdzono, że jedna z szuflad została przeszukana, a drugą, zamykaną na kluczyk, ktoś próbował wyważyć. Takie ustalenia stały jednak w sprzeczności z pozostałymi faktami. Kto napada na zwykłą urzędniczkę mieszkającą z synem na jednym pokoju? Przecież z góry było wiadomo, że skarbów żadnych ukrytych pod podłogą raczej nie ma. Wszyscy w okolicy wiedzieli, że Podolscy co prawda są ludźmi porządnymi, ale jednocześnie raczej mało zamożnymi. Kto więc ryzykowałby napad rabunkowy i to połączony z podwójnym morderstwem, za co przypominam groziła wówczas kara śmierci, i po prostu napadał na rodzinę, która raczej nie może się poszczycić opinią rodziny majętnej? Ponieważ motyw rabunkowy nie do końca pasował do sytuacji majątkowej rodziny Podolskich, to też gdzieś tam z tyłu pojawiła się jeszcze jedna mała teoria, bardziej chyba rozdmuchana przez prasę. Według tej teorii Edward Podolski miał mieć romans ze swoją gosposią, a wracając do domu nakrył swoją kochankę w niedwuznacznej sytuacji z innym mężczyzną. Między mężczyznami miało wtedy dojść do walki, a tajemniczy adorator Kaczmarkowej miał wyrwać Podolskiemu klucze z ręki i to właśnie nimi zadać mordercze ciosy. Po wszystkim zabił również Kaczmarkową, by nie zostawić po sobie żadnego świadka. Prasa co prawda uważała tę teorię za wysoce prawdopodobną, ale powiem szczerze, że mi to się w ogóle kupy nie trzyma. Wydaje mi się, że cała ta historia mogła powstać na skutek źle pozyskanych informacji. Podolski, owszem, nawiązał relację romantyczną, ale z córką Kaczmarkowej, Zofią. Część źródeł twierdziła nawet, że para miała być już po takich nieoficjalnych zaręczynach, chociaż jest to wersja nie do końca potwierdzona, a sama Emilia Podolska podczas przesłuchania przyznała, że nawet nie zdawała sobie sprawy, że Zofia jest córką jej gosposi. Kaczmarkowa zawsze bowiem przedstawiała dziewczynę jako swoją siostrzenicę. Oczywiście na tym etapie nie można było niczego wykluczać, być może Kaczmarkowa faktycznie mogła zostać przyłapana przez Podolskiego w niedwuznacznej sytuacji, no ale umówmy się, raczej nie wywołałaby tym u niego ataku zazdrości. Ponieważ początkowe ustalenia śledczych nie pasowały do całej układanki, policja postanowiła przesłuchać sąsiadów mieszkających w kamienicy. Być może ktoś zauważył tego dnia coś podejrzanego lub odbiegającego od standardowego przebiegu dnia. I tak też policji udało się trafić na sąsiadkę, która faktycznie mogła być ważnym dla policji świadkiem. Kobieta często zaglądała do Podolskich, bowiem bardzo lubiła gosposię Kaczmarkową. Tak też było 22 maja. Kobieta około godziny 11 udała się do Podolskich po wodę. Kaczmarkowa miała wtedy podejmować u siebie jakiegoś gościa. Tajemniczym odwiedzającym był mężczyzna o rumianej twarzy. Niestety kobieta nie znała jego personaliów. Podzieliła się jednak ze śledczymi dość ważną informacją. Ów mężczyzna o rumianej twarzy miał już wcześniej odwiedzać Kaczmarkową. Można więc było założyć, że była to osoba dobrze znana gosposi. Między godziną 12 a 13 sąsiadka ponownie zapukała do drzwi Podolskich, jednak tym razem odpowiedziała jej cisza. Na podstawie zeznań kobiety policja wstępnie założyła, że morderstwo musiało zostać dokonane mniej więcej w południe. Co ważne, kiedy sąsiadka była u Podolskich po wodę, w mieszkaniu nie było Edwarda Podolskiego. To mogło oznaczać, że główną ofiarą miała paść Kaczmarkowa, a Podolski stał się przypadkową ofiarą. Ale mogło być też i tak, że sprawca czekał na jego powrót. Pozostali sąsiedzi nie zauważyli niczego ani nikogo podejrzanego. Policji nie umknęła również informacja, że w mieszkaniu Podolskich tuż przed podwójnym morderstwem była córka zamordowanej, Zofia. Sąsiedzi co prawda nie słyszeli, o czym dziewczyna rozmawia z Edwardem, ale byli przekonani, że dyskusja była prowadzona bardzo żywo i emocjonalnie. Raczej mało prawdopodobne, by dziewczyna postanowiła zabić swoją matkę i ukochanego, jednak nie można było przekreślać żadnej możliwości. Policja udała się pod adres zameldowania Kaczmarkówny. Chociaż dziewczyna mieszkała zaledwie kilka budynków dalej przy ulicy Wólczańskiej 101, to nie zdążyła jeszcze dotrzeć do niej informacja o dramacie, jaki rozegrał się w mieszkaniu przy Wólczańskiej 95. Poinformowana o tragicznej śmierci dwojga bliskich sobie osób zareagowała bardzo emocjonalnie, ale też trudno się temu dziwić. Co prawda złośliwi dziennikarze pisali, że Zofia bardziej rozpaczała po śmierci narzeczonego niż matki, jednak osobiście wątpię, by tak było, a nawet jeśli było, to raczej nie sądzę, by któryś z reportażystów wiedział, co dokładnie czuła dziewczyna. Uważano, że Kaczmarkówna mogła mieć coś wspólnego ze śmiercią matki, ponieważ została przewieziona do aresztu śledczego aż do wyjaśnienia sprawy. W rzeczywistości jednak Zofia wcale nie została aresztowana, a jedynie eskortowana na oficjalne przesłuchanie. Okazało się zresztą ono dość kluczowe. Co prawda dziewczyna nie widziała tajemniczego gościa, który miał odwiedzić jej matkę, najpewniej musiała się z nim minąć, aczkolwiek przyznała, że do mieszkania na Wólczańskiej dość często przyjeżdżał brat jej nieżyjącego ojca, jej wujek, Kazimierz Kaczmarek. Zofia nie posiadała dokładnych informacji na temat miejsca zamieszkania jej wuja, wiedziała jedynie, że mieszka gdzieś pod Łodzią. Niestety, poza tą informacją, dziewczyna nie wniosła więcej do śledztwa. Przyznała, że około godziny 10 była w mieszkaniu Podolskich, rozmawiała chwilę z Edwardem oraz ze swoją matką, ale żadne z nich nie wspomniało o tym, że ktoś jeszcze miał ich tego dnia odwiedzić. Po godzinie 10 wyszła do swojego miejsca pracy mieszczącego się przy ulicy Piotrkowskiej, gdzie zatrudniona była w charakterze krawcowej. Jej alibi zostało potwierdzone. Dokładnie przesłuchana została również matka zamordowanego, Emilia Podolska. Kobieta przyznała, że nie ma pojęcia, kto mógł zamordować jej syna oraz gosposię. Agnieszka Kaczmarek opisała jako kobietę skromną i oddaną swojej pracy. Kobieta przyznała, że jakiś czas temu udało jej się załatwić należną kobiecie rentę inwalidzką po mężu. A była to kwota niemała, ponieważ naliczona za wszystkie poprzednie lata. Kaczmarkowa miała łącznie otrzymać 8 tysięcy złotych, które wpłaciła na kasę oszczędnościową. Nie trzymała gotówki przy sobie, więc pieniądze uzyskane z renty jako motyw rabunkowy można było wykluczyć. Policja zapytała również kobietę o wspomnianego przez Zofię Kazimierza Kaczmarka. I okazało się, że Podolska faktycznie kojarzyła szwagra swojej gosposi, jednak niekoniecznie od tej dobrej strony. Co prawda Podolska nigdy nie widziała go w swoim mieszkaniu, ale dobrze wiedziała o jego istnieniu. Kaczmarkowa żaliła jej się, że gdy Kazimierz dowiedział się o uzyskaniu przez nią renty po mężu, rościł sobie prawa do części tych pieniędzy. Mężczyzna był bowiem przekonany, że jemu, jako bratu, również coś się należy po śmierci tak bliskiej mu osoby. No, ale urząd uważał inaczej i renty dla sióstr i braci nie przewidział. Taki stan rzeczy nie podobał się Kaczmarkowi, który miał wykłócać się z Agnieszką o pieniądze, co i rusz nachodząc kobietę. Kaczmarkowa była jednak nieugięta. Postanowiła, że nie da Kaczmarkowi ani grosza i słusznie zresztą, bowiem ma na utrzymaniu córkę. Co prawda Zofia była już dorosła i pracowała na swoje utrzymanie, ale to nie znaczyło, że pieniądze po ojcu jej się nie przydadzą w przyszłości. Kłótnia o pieniądze dawała już całkiem poważny motyw do morderstwa. Czy więc policji uda się zamknąć swoje śledztwo i złapać sprawcę zbrodni w zaledwie 24 godziny po dokonaniu morderstwa? Czy było możliwe, że to właśnie Kazimierz Kaczmarek był poszukiwanym przez nich mordercą? Jak na razie wszystko na to wskazywało. Rysopis Kazimierza Kaczmarka podany przez Zofię Kaczmarkównę pasował do rysopisu tajemniczego gościa w mieszkaniu Podolskich, podanego przez sąsiadkę zamordowanych. Policja co prawda nie miała stuprocentowej pewności co do winy mężczyzny, jednak na ten moment Kazimierz Kaczmarek był ich jedynym tropem. Policji dość szybko udało się ustalić, że poszukiwany mężczyzna mieszka i pracuje w Sulejowie, małym mieście leżącym niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. W związku z podejrzeniami policjanci postanowili odwiedzić Kaczmarka. Policja zapukała do jego drzwi jeszcze tego samego dnia o godzinie 23, ale mieszkanie okazało się puste. Śledczy postanowili w ukryciu obserwować dom mężczyzny, czekając aż ten wróci do domu. Policja jednak nie próżnowała i postanowiła dowiedzieć się czegoś więcej o podejrzanym osobniku. Kaczmarek miał 29 lat. Był osobą dość inteligentną i wykształconą, a przynajmniej takie sprawiał wrażenie. Ukończył 3 oddziały szkoły powszechnej. Był już karany za kradzież w wojsku oraz za dezercję z tego wojska. Po odbyciu kary Kaczmarek osiedlił się w Sulejowie, gdzie zaczął pracować w charakterze elektromontera. W zdobyciu pracy pomogła mu służba wojskowa, bo chociaż Kaczmarek nie miał specjalistycznego wykształcenia, to podczas pobytu w wojsku pracował w dziale elektrotechnicznym. Zdążył więc nabrać praktyki w zawodzie, co też otworzyło mu nowe możliwości zarobkowe. Według źródeł Kaczmarek miał całkiem niezłą renomę w Sulejowie i zarabiał dość przyzwoicie. Jego miesięczna pensja wynosiła bowiem około 200 zł miesięcznie, co jak na tamte czasy było dość sporą sumą. Mówię tutaj około, ponieważ wszystko tutaj zależało od miesiąca. Aby zarabiać, Kaczmarek musiał łapać zlecenia od okolicznych mieszkańców i jak sam później wyjaśniał, to w lato zarabiał do 200 zł, a w zimie nawet nieco ponad 200 zł. Ale myślę, że możemy przyjąć, że średnio zarabiał właśnie około 200 zł. Według wstępnych ustaleń Kaczmarek był naprawdę przykładnym obywatelem, który nie miał żadnego powodu dokonywać rabunku w mieszkaniu, najpewniej nawet i uboższej od siebie urzędniczki. Policja zadecydowała jednak, że ma zbyt wiele przesłanek świadczących o jego winie i postanowiła skonfrontować się z mężczyzną. O godzinie 1 w nocy Kaczmarek pojawił się pod drzwiami swojego domu. Śledczy postanowili nie ujawniać się od razu. Pozostając w ukryciu, obserwowali zachowanie Kaczmarka przez odsłonięte okna. Nic nie wskazywało na to, aby mężczyzna tego dnia mógł zamordować 2 osoby. Był wyjątkowo spokojny. Postawił walizkę na stole i zjadł spóźnioną kolację. Po spożyciu posiłku udał się na spoczynek. Kiedy policjanci upewnili się, że mężczyzna śpi, otoczono dom, a następnie kilku z funkcjonariuszy wkroczyło do pokoju, w którym przebywał podejrzany mężczyzna. Obudzony Kaczmarek zdawał się być zaskoczony niespodziewaną wizytą. Oczywiście zaczął wypytywać mundurowych, dlaczego wtargnęli do jego mieszkania. Poinformowany o tragicznej śmierci swojej szwagierki, z przerażeniem w oczach zawołał: „Zabili tę biedną kobietę”. Dowiedziawszy się, że jest aresztowany w charakterze podejrzanego o udział w zbrodni, nie opierał się i spokojnie dał sobie założyć kajdanki na ręce, jednak stanowczo podkreślał, iż to nie on jest odpowiedzialny za śmierć Kaczmarkowej. Kazimierz Kaczmarek został przewieziony do aresztu śledczego w Łodzi. W tym samym czasie policja dokonywała już przeszukania jego mieszkania. I tutaj niestety nie mamy stuprocentowej pewności, co i jak znaleźli mundurowi. Wiadomo, że policjantom udało się odnaleźć zakrwawioną marynarkę, walizkę i tobołek. W walizce śledczy mieli odnaleźć przedmioty należące do Podolskich, co zostało później potwierdzone przez samą Emilię Podolską. W tobołku natomiast miał być schowany zakrwawiony młotek. Pojawiła się jednak wersja alternatywna mówiąca o tym, iż walizka ze zrabowanymi przedmiotami miała zostać odnaleziona u niejakiego Stefana Majora, któremu Kaczmarek miał wręczyć bagaż na przechowanie. Moim zdaniem jest to wersja może nawet nie bardziej prawdopodobna, a po prostu prawdziwa, bowiem Major w późniejszym czasie zostanie oskarżony o przyjęcie przedmiotów pochodzących z rabunku. Nie wyjaśniono jednak, w jaki sposób policja odkryła, że walizka znajduje się właśnie u mężczyzny. W każdym razie były to na pewno dowody obciążające. Co prawda nie odnaleziono jeszcze zrabowanego Podolskiemu zegarka, natomiast z całą pewnością odnalezione spodnie należały do Denata. Jeżeli Kaczmarek nie miał nic wspólnego z zabójstwem, to też w jaki inny sposób miał wejść w ich posiadanie? W czasie, gdy jedna grupa śledczych zbierała dowody w miejscu zamieszkania mężczyzny, druga grupa przesłuchiwała Kazimierza Kaczmarka. Podejrzany początkowo konsekwentnie nie przyznawał się do winy. Twierdził, że owszem, spotykał się z Kaczmarkową, ale ostatni raz widział ją miesiąc temu. Po chwili jednak chyba zapomniał, co powiedział wcześniej, ponieważ czas ten nagle wydłużył się do 3 miesięcy. Kaczmarek twierdził, że od dłuższego czasu nie bywał w rejonach Łodzi, a tym samym nie miał możliwości być w mieszkaniu Podolskich dzień wcześniej. Najwyraźniej Kaczmarek zapomniał o jednej bardzo ważnej rzeczy. Na policję zgłosiła się babka zamordowanego Edwarda Podolskiego, a tym samym matka Emilii Podolskiej, która tego dnia przebywała w mieszkaniu przy ulicy Wulczańskiej. I widziała, jak Kazimierz Kaczmarek kłóci się z Kaczmarkową o pieniądze. Felicja Liberacka, bo też tak nazywała się babka zamordowanego Podolskiego, zeznała, że, tutaj cytując, byłam u mojej córki w piątek z rana. Spotkałam tam mordercę. Tego dnia był dla mnie wyjątkowo grzeczny. Pierwszy raz pocałował mnie w rękę. Pomimo tego szarmanckiego zachowania Kaczmarka, Liberacka czuła, że coś jest w mieszkaniu nie tak. Nie wiadomo, czy to ta sławna kobieca intuicja, ale coś jej podpowiadało, żeby wyjść czym prędzej z mieszkania. Atmosfera pomiędzy gosposią a Kazimierzem była bardzo napięta. Felicja słyszała, że Kaczmarek kłóci się z Agnieszką o pieniądze, dokładniej mówiąc o jakieś 270 zł, których zwrotu domagała się gosposia. Liberacka zwróciła nawet uwagę Kaczmarkowej, że nie ma chyba co liczyć na zwrot pożyczonych pieniędzy i może lepiej by w przyszłości nie pożyczała szwagrowi tak dużych sum pieniężnych. Ale Kaczmarkowa miała jej wtedy odpowiedzieć, że Kazimierz jest bratem jej zmarłego męża i ona czuje się zobowiązana do tego, by mu pomagać. Zwłaszcza, że przecież miała ku temu możliwości. Liberacka, nie chcąc więcej mieszać się w tę całą napiętą sytuację, opuściła mieszkanie Podolskich. Zauważyła jeszcze, że po jej wyjściu ktoś tak jakby wyjrzał z mieszkania jej córki, tak jakby po prostu chciał się upewnić, czy kobieta na pewno wychodzi na ulicę. Ale wtedy zbagatelizowała ten fakt, co, jak już teraz wiemy, okazało się brzemienne w skutkach. Policja przedstawiła oskarżonemu obciążające go dowody. Przedmioty zrabowane z miejsca zbrodni, zakrwawioną marynarkę oraz odczytano zeznanie Felicji Liberackiej. Najpewniej w niedługim czasie miało również nastąpić okazanie podejrzanego sąsiadce, która przecież również widziała go w mieszkaniu Podolskich. Okazało się to jednak zbyteczne. Kaczmarek, zauważając, że policja zgromadziła zbyt duży obciążający go materiał dowodowy, postanowił przyznać się do zbrodni, chociaż początkowo jeszcze nadal próbował brnąć w swoją wersję, twierdząc, iż na przykład ślady krwi na jego marynarce powstały poprzez kontakt z krwią świńską. Ale szybko uświadomił sobie, że dowodów na jego winę jest zdecydowanie więcej. Na początku wyjaśnił motywy, które kierowały jego działaniami. I rzeczywiście chodziło tutaj o pieniądze, ale nie o pieniądze Kaczmarkowej, ale o pieniądze Podolskich. Kaczmarek, choć sam zarabiał nieźle, ciągle chciał więcej. Odwiedzając swoją szwagierkę, doszedł do wniosku, że Podolscy muszą być ludźmi dość majętnymi. Ona pracowała jako urzędnik, a jej syn był zatrudniony w łódzkim magistracie. Jakby tego było mało, podejmowali w swoim mieszkaniu stołowników, co również zapewniało im dodatkowy dochód. Co prawda Kaczmarek nigdy nie spotkał Emilii Podolskiej, ale za to udało mu się uciąć sobie pogawędkę z Edwardem Podolskim. Mężczyzna miał mu się wydać wtedy bardzo elegancki, a skoro chadzał na co dzień w gustownym garniturze, no to też przecież musi mieć na taką garderobę sporą ilość gotówki. Kaczmarek pewnego dnia postanowił, że ograbi mieszkanie Podolskich, którzy w jego mniemaniu zapewne mieli sporo poukrywanych banknotów, a jak nie banknotów, no to sporo cennych przedmiotów. Sądny dzień nadszedł właśnie 22 maja. Kaczmarek przybył do Łodzi z samego rana. Po drodze wstąpił do jakiegoś szynku, gdzie wypił kilka kieliszków wódki, tak na odwagę, i skierował się do mieszkania przy ulicy Wulczańskiej 95. Jego szwagierka, nie przeczuwając jego złych intencji, jak gdyby nigdy nic, ugościła go w kuchni, zaparzyła herbaty, a nawet przygotowała bułki na śniadanie. Kaczmarek zjadł z apetytem. W międzyczasie mieszkanie odwiedziła liberacka oraz sąsiadka Podolskich. Kiedy Kaczmarek został sam na sam z Agnieszką, wyłożył kawę na ławę. Jak przekonywał, początkowo wcale nie miał zamiaru zabijać kobiety. Próbował ją przekonać, by ta pomogła mu dokonać kradzieży. Służyła już przecież u Podolskich przeszło 9 lat, więc na pewno doskonale wiedziała, gdzie rodzina ukrywa swoje oszczędności. Ale Agnieszka spacyfikowała jego zamiary. Odrzekła, że nie weźmie udziału w rabunku, a sami Podolscy nie są ludźmi majętnymi i nic cennego w mieszkaniu nie znajdzie. Po krótkiej kłótni Kaczmarkowa wyprosiła swojego gościa z mieszkania, a właściwie to chyba chciała to zrobić, jednak on był zdecydowanie szybszy. Chociaż plan zabójstwa Kaczmarkowej nie był jego główną intencją, to też mężczyzna przygotował się na taką ewentualność. Wyjął z przyniesionej przez siebie walizki młotek i zadał kobiecie kilka silnych ciosów obuchem. Kiedy upewnił się, że jego szwagierka nie żyje, przeniósł jej ciało na łóżko i przykrył poduszkami, po czym zabrał się za plądrowanie mieszkania. Ku jego zdziwieniu okazało się, że Kaczmarkowa niestety miała rację. Kazimierz nie mógł znaleźć żadnych wartościowych przedmiotów. W końcu zrezygnowany wrzucił do walizki dwa garnitury Podolskiego, męskie lakierki oraz kilka mniejszych drobiazgów. Szykował się już do wyjścia, kiedy usłyszał, że do mieszkania ktoś wchodzi. To zbiło go z tropu. Gosposia zawsze do godziny 15 była w mieszkaniu sama, bowiem jej pracodawcy pracowali właśnie do godziny 15. Kaczmarek nie wiedział, że Edward Podolski korzystał właśnie z urlopu wypoczynkowego, a jego nieobecność w mieszkaniu wiązała się z tym, że wyszedł na chwilę, by załatwić na mieście swoje sprawy. W pierwszym odruchu Kaczmarek chciał uciekać, jednak przypomniał sobie, że przecież Podolski zna jego personalia. Widział go, rozmawiali ze sobą. Postanowił więc rozegrać wszystko na zimno. Przywitał się z Podolskim, powiedział grzecznie dzień dobry, po czym zwabiwszy go do pokoju, zaatakował go tym samym narzędziem, którym chwilę wcześniej uśmiercił swoją szwagierkę. Po krótkiej walce Kaczmarkowi udało się obalić Podolskiego, któremu napastnik zadał kilka stanowczych ciosów młotkiem. Zauważywszy zegarek, odpiął go z dewizki i dorzucił do zrabowanych przedmiotów, zabrał klucze, którymi zamknął drzwi kuchenne, po czym zamykając drzwi wejściowe, oddalił się z miejsca zdarzenia. Zegarek oraz wyniesiony z mieszkania Podolskich budzik sprzedał w Piotrkowie Trybunalskim niejakiej Kazimierze Grabcowej za kwotę 10 zł. Pozostałe przedmioty zabrał ze sobą do Sulejowa. Przesłuchanie mężczyzny trwało do godzin popołudniowych. Kaczmarek składał swoje wyjaśnienia, będąc w pełni opanowanym, tak jak gdyby opowiadał śledczym jakąś fabułę filmu kryminalnego, a nie był sprawcą podwójnego zabójstwa. A to świadczyło o tym, iż jest on wyrafinowanym mordercą. Proces o zabójstwo Agnieszki Kaczmarek oraz Edwarda Podolskiego ruszył na początku lipca 1931 roku. Wraz z Kazimierzem Kaczmarkiem na ławie oskarżonych zasiadł wspomniany przeze mnie nieco wcześniej Stefan Major, którego oskarżono o przyjęcie walizki, wiedząc, iż pochodzi ona z rabunku. Mężczyzna potwierdził na sali rozpraw, że walizkę owszem, przyjął do siebie na przechowanie, ale nie znał jej zawartości. Ot, jakiś chłopiec przyniósł mu ją, mówiąc, że Kaczmarek prosi o przechowanie, no to wziął, no bo przecież nie wyrzuci. Jego słowa potwierdził sam Kaczmarek, choć trzeba przyznać, że jego zeznanie złożone w sądzie różniło się od wersji, którą przedstawił w trakcie śledztwa. Wtedy Kaczmarek miał stwierdzić, że osobiście przekazał walizkę Majorowi, informując go, że rzeczy pochodzą z kradzieży, zresztą panowie się dość mocno kumplowali. Ale jaka była prawda, to też ciężko teraz rozstrzygnąć. Myślę, że tutaj Major faktycznie mógł być nieświadomy tego, że przyjmuje na przechowanie rzeczy z kradzieży połączonej z morderstwem, bowiem do tej pory Kaczmarek cieszył się w Sulejowie nieposzlakowaną opinią. Widać było zresztą, że Major bardzo przeżywa proces, był widocznie zdenerwowany, momentami nawet zakrywał zapłakaną twarz chusteczką. Jego głównym pocieszycielem miał być Kazimierz Kaczmarek, którego humor podobno nie opuszczał, chociaż on odpowiadał za dużo gorsze przestępstwo. Oczywiście, cóż za niespodzianka, podczas rozprawy sądowej Kaczmarek całkowicie zmienił swoje zeznania. Nadal przyznawał się do zbrodni, ale jak przekonywał, podwójnego morderstwa dokonał przypadkiem. Jeżeli ciekawi Was, jak można przypadkiem zabić młotkiem dwoje ludzi, to już Wam tłumaczę. A raczej nie ja, a Kazimierz Kaczmarek. Oskarżony twierdził, iż do Łodzi udał się z zamiarem morderstwa, a i owszem, ale jego ofiarą nie miała paść jego szwagierka, ale żona. Tak, okazało się, że Kazimierz Kaczmarek był żonaty. Ale jego małżeństwo trwało jedynie na papierze. Kazimierz przed 5 laty poślubił o 5 lat starszą od siebie Łucję. Mężczyzna twierdził, że z żoną nie dało się wytrzymać, a ich związek małżeński trwał jedynie 3 miesiące. Kobieta miała go zdradzać i grozić mu, że go zabije. No to przecież nic dziwnego, że uciekł. Oczywiście Kaczmarkowa przedstawiła zupełnie inną wersję wydarzeń. Myślę, że najlepiej będzie po prostu zacytować jej zeznania. Za Kaczmarka wyszłam za mąż przed 5 laty. Nie pracował wówczas, tylko pił wódkę. Kazał mi pojechać do rodziny po pieniądze. Wtedy od niego odeszłam. Pewnego razu przyszedł do mnie z prośbą, abym mu pomogła, bo nie ma co jeść. Przyrzekł, że już będzie dla mnie dobry. Kupiłam mu garnitur i dałam mu trochę pieniędzy, a on potem wyśmiał mnie, mówiąc, że jestem głupia i dałam się nabrać przez niego. Wtedy postanowiłam już z nim zerwać raz na zawsze. Komu w tym sporze uwierzycie, to już Wasza decyzja. Sam Kaczmarek przekonywał, że krytycznego dnia udał się do Łodzi, by zabić swoją żonę, bowiem wiedział od swojej szwagierki, że tego dnia Łucja ma się zjawić w mieszkaniu Podolskich. I faktycznie to się akurat zgadza, bowiem kobieta przyznała, że miała tego dnia odebrać coś z mieszkania przy Wólczańskiej, bowiem przechowywała u Podolskich kilka swoich rzeczy. W mieszkaniu się nie pojawiła, jednak przyczyny jej nieobecności nie zostały podane. Kaczmarek z kolei opowiedział przed sądem, iż ze swoją szwagierką nie miał żadnych sporów. Pomagał jej nawet załatwić w urzędzie sprawę zmiany nazwiska jej córki, bowiem jak się okazało, Zofia była dzieckiem nieślubnym, a tym samym nie mogła oficjalnie nosić nazwiska swojego ojca. Podolski wspomniał również o wizycie sąsiadki, która jednak szybko mieszkanie Podolskich opuściła. Wtedy też Podolski wszedł do pokoju i wyciągnął młotek. Wiedział, że jego żona lada chwila ma pojawić się w mieszkaniu. Kiedy nagle rozległo się pukanie do drzwi, Kaczmarek, nie wiedząc czemu, zaatakował swoją szwagierkę, która akurat słała łóżko. Nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego to zrobił, ale wydawało mu się, że zaatakował pod wpływem emocji. Wpływ na jego działanie mógł mieć również alkohol, bowiem, jak przyznał oskarżony, przed przybyciem do mieszkania wypił sporą ilość wódki, nie tylko we wspomnianym wcześniej przeze mnie szynku, ale również w swoim własnym domu w Sulejowie. Po ataku podszedł pod drzwi, jednak okazało się, że po drugiej stronie nie stała jego żona, a żebrak proszący o jałmużnę. Zdenerwowany zamknął mu drzwi przed nosem i wrócił do pokoju. Wtedy zorientował się, że Kaczmarkowa nie żyje. Zaczął chodzić po pokoju i płakać. Chciał zabić swoją żonę, a nie wiedząc dlaczego, zabił niczemu winną bratową. Kiedy Kaczmarek tak rozpaczał, do mieszkania miał wrócić Edward Podolski. Przestraszony Kaczmarek i jego postanowił zaatakować młotkiem. Kiedy po krótkiej walce Edward padł nieżywy na podłogę, Kaczmarek uzmysłowił sobie, że właśnie stał się zabójcą dwóch osób. Jak sam wtedy powiedział, zacząłem płakać, zapaliłem papierosa. Chciałem sobie życie odebrać z tej rozpaczy, no bo już dwie ofiary załatwiłem, a żony jeszcze nie zabiłem. Po dokonaniu zbrodni splądrował mieszkanie, zabrał Podolskiemu zegarek oraz lakierki, ale jak sam twierdził, powyższe rzeczy zabrał jedynie dlatego, że nie miał na bilet powrotny do Sulejowa. Zresztą miał nawet zamiar oddać się w ręce policji, ale nie chciał po prostu martwić swojej matki, która była osobą chorą i informacja o aresztowaniu syna mogłaby być dla niej śmiertelna. Obciążające zeznania składa również Emilia Podolska oraz Felicja Liberacka, które potwierdziły na sali rozpraw dokładnie to samo, co zeznały w trakcie gromadzenia dowodów przeciwko Kazimierzowi Kaczmarkowi. Ważne jest tutaj szczególnie zeznanie Felicji Liberackiej, które obaliło zeznanie Kaczmarka. Oskarżony przekonywał bowiem, iż nie miał żadnych zatargów z bratową, jednak Liberacka była przecież naocznym świadkiem ich kłótni o pożyczone pieniądze. A to świadczyło, że jakiś zatarg pomiędzy tą dwójką faktycznie był. Być może Kaczmarek miał już dość nagabywań swojej szwagierki o ten zwrot pieniędzy, może uważał, że ta gotówka mu się po prostu należy. To by zresztą potwierdzało zeznania Podolskiej, która przecież przekonywała, że Kaczmarek nachodził jej gosposie, uważając, że należy mu się połowa pieniędzy z renty, którą uzyskała kobieta. Po zamknięciu przewodu sądowego do głosu został dopuszczony prokurator. W tym miejscu po prostu zacytuję wam jego słowa, bowiem wydaje mi się, że jego przemówienie jest bardzo trafne. Tłumaczenie się oskarżonego, że zbrodni dokonał z nędzy, nie wytrzymuje krytyki. Kierowała nim wyłącznie chęć zysku. Ta myśl zrodziła się w nim już od dawna. Przewód sądowy wykazał, że żona oskarżonego nie była wcale tak groźna, jak to przedstawił oskarżony. Nawet pomogła mu, gdy nie miał pieniędzy. Kupiła mu garnitur za zaoszczędzone pieniądze. Zeznania żony oskarżonego niczym nie zostały obalone. Kaczmarek wiedział, że bratowa jego pobiera rentę inwalidzką, sprzeczał się z nią nawet, że należy mu się połowa tej renty. Gdy Kaczmarkowa nie chciała mu dać, uważając słusznie, że te pieniądze się jej należą, zbrodniarz postanowił zdobyć te pieniądze poprzez krew dwóch ofiar. Nie można uznać za okoliczność łagodzącą przyznanie się oskarżonego do winy. Kiedy bowiem przyznał się on do popełnienia morderstwa? Gdy mu pokazano w urzędzie śledczym plamy krwi na jego marynarce. Oczywiście prokuratura żądała dla oskarżonego najwyższego wymiaru kary, jakim była kara śmierci. Zresztą, jak to uargumentował prokurator, dobry lekarz w obawie, iż wrzód zaszkodzi organizmowi człowieka, wycina go. Oskarżony jest właśnie takim wrzodem na organizmie społeczeństwa. Przy czym trzeba tutaj zaznaczyć, że prokurator jasno i dobitnie podkreślił, że ofiary Kaczmarka niczym mu w życiu nie zawiniły, a jego zbrodnia była wyrachowana i cyniczna. No bo też co mu zrobił Edward Podolski albo jego szwagierka? Uzyskała rentę po jego bracie? Nie chciała się nią podzielić? To był taki ogromny występek, że kobieta trzymała należne jej pieniądze dla swojej córki? Przywołano też zeznanie Kaczmarka, w którym oskarżony twierdził, iż chciał się oddać w ręce policji, ale uznano je za fałszywe, bowiem całe działanie Kaczmarka sprawiało wrażenie, że mężczyzna chciał tę zbrodnię zatuszować. Oddał walizkę ze zrabowanymi przedmiotami na przechowanie, Początkowo wypierał się, że brał jakikolwiek udział w zbrodni, twierdził nawet, że przez ostatnie 3 miesiące nie było go w Łodzi. Próbował przekonywać, że krew odnaleziona na jego marynarce jest krwią świńską. Dlatego też wszystko wskazywało raczej na to, iż Kaczmarek miał nadzieję, że cała ta zbrodnia ujdzie mu płazem. Adwokat oskarżonego nie za bardzo miał jak bronić swojego klienta, bowiem on sam przyznał się do zbrodni. Natomiast próbował jeszcze tutaj ratować sytuację, podkreślając, że sąd nie powinien orzekać kary śmierci, która w wielu krajach została już zniesiona i uznana za niehumanitarną. Dlatego też prosił w imieniu swojego klienta o karę dożywotniego pozbawienia wolności. Co znamienne, adwokat zdawał sobie tutaj sprawę, iż walka nie toczy się o jak najniższy wymiar kary, a o życie jego klienta. Sąd po naradzie uznał oskarżonego winnym popełnienia zbrodni, za co skazał oskarżonego na karę śmierci. Sąd nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących, mogących wpływać na lżejszą karę dla oskarżonego, który w sposób bestialski pozbawił życia 2 ludzi. Kaczmarek przyjął wyrok ze spokojem. Polecił jedynie swojemu obrońcy, by ten złożył wniosek apelacyjny. Jeżeli ciekawi Was za to, jaki wyrok zapadł w sprawie Stefana Majora, o ile jeszcze o nim pamiętacie, to informuję, iż mężczyzna z powodu braku obciążających dowodów został uniewinniony. Skazany Kaczmarek oczekiwał na rozprawę apelacyjną w łódzkim więzieniu przy ulicy Kopernika. Podobno bardzo żałował swoich czynów, o czym poinformował prasę jego brat Stanisław, który odwiedzał go w więzieniu. Kazimierz miał mu wyznać, że prześladują go obrazy zamordowanych osób, ale jednocześnie podobno bardzo żałował tego, iż nie udało mu się zabić swojej żony, którą obwiniał o całe zło tego świata oraz swój alkoholizm. Tak więc, czy ten żal był prawdziwy? No to oceńcie sobie sami. Ostatecznie sprawa trafiła do Warszawskiego Sądu Apelacyjnego. Warszawski Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu sprawy Kazimierza Kaczmarka postanowił zatwierdzić jego winę, ale jednocześnie postanowił uchylić wyrok Sądu Okręgowego. Wyrok został złagodzony, a oskarżony usłyszał karę dożywotniego pozbawienia wolności. Obrońca Kaczmarka mógł świętować. Jego klient ocalił swoje życie. Prokuratura postanowiła nie wnosić apelacji, a tym samym wyrok był prawomocny. Niestety nie wiadomo, co stało się z Zofią Kaczmarek. Dziewczyna podobno bardzo załamała się po tym, jak jej prawie że narzeczony został zamordowany przez jej wuja. Równie mocno rozpaczała Emilia Podolska, która bardzo długo nosiła jeszcze żałoby po swoim synu. Życie 2 kobiet zostało nieodwracalnie zmienione. I to tylko dlatego, że jedna osoba nie mogła pogodzić się z tym, że ktoś ma więcej pieniędzy od niego. Ciekawa jestem, czy Kaczmarek tak bardzo pomagał swojej szwagierce, kiedy ona musiała sama sobie radzić po śmierci jego brata, skoro tak bardzo uważał, że połowa pieniędzy mu się należy. Na tym kończy się dzisiejsza historia i w tym miejscu chciałabym Was serdecznie zaprosić na kolejny materiał, który pojawi się w następnym miesiącu. Jest to sprawa wybrana przez patronów i jest to naprawdę sprawa, której na moim kanale jeszcze nie było. Będzie ona dotyczyła nieludzkiego traktowania, wręcz katowania chłopców z jednego z najbardziej znanych polskich ośrodków wychowawczych. Zresztą istniejącego po dziś dzień. Dlatego już dziś serdecznie Was zapraszam. I jednocześnie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. Trzymajcie się ciepło.